Dzień dobry, nazywam się Marta Wujek i jestem dziennikarzem serwisu mamstartup.pl. Dzisiaj witam Was kolejny raz na kolejnym cyklu webinarów z cyklu rozmowy o startupach organizowanego przez Strefę Zarządzania Uniwersytetu SWPS i serwis mamstartup.pl. Dzisiaj będziemy rozmawiać o zakładaniu i prowadzeniu własnego biznesu, ale również o pracy zdalnej. Natomiast moim i Państwa gościem jest Michał Śliwiński, założyciel firmy Nozbi. Michale, jesteś specjalistą od produktywnej pracy. I żeby jakby wytłumaczyć naszym widzom, o co dokładnie mi chodzi, może na sam początek opowiesz troszeczkę, parę słów powiesz o tym, czym właściwie Nozbi jest.
Aplikacja Nozbi to jest aplikacja do zarządzania zadaniami i projektami. Czyli generalnie, żeby się to aplikacja, która pomaga ci się ogarnąć. Dlatego, że nasz umysł nie jest najlepszym doradcą odnośnie tego, co musimy aktualnie zrobić i nasz umysł zapomina, nasz umysł przypomina nie wtedy, kiedy powinien przypominać. Ja potrzebowałem narzędzia, które pomoże mi się ogarnąć. Napisałem je 13 lat temu ponad i właśnie je wydałem. I Nozbi w tej chwili pomaga ponad 500 000 osób na całym świecie właśnie się ogarnąć. I z jednej strony są osoby, które patrzą na to dziwnie, myśląc sobie, ojej, czyli taka aplikacja dla nieogarów. No z drugiej strony, przykro mi to powiedzieć, ale w obecnym świecie i w obecnych czasach mamy taki nawał informacji, taki nawał spraw do załatwienia i taki nawał w ogóle wszystkiego, że każdy z nas po prostu niestety potrzebuje czegoś, jakiegoś systemu, żeby się ogarnąć. I właśnie Nozbi jest jednym z takich systemów. Jest to aplikacja dostępna na wszystkie platformy wiodące, na mobilne też, właśnie na telefony, na iPhony. Nawet mamy wersję na Apple Watcha, na zegarek. Także bardzo, bardzo nowoczesne narzędzie, a jednocześnie właśnie proste. No i jeszcze ostatnio teraz w tym roku, o czym będziemy też mówić, uruchomiliśmy nową wersję Nozbi Teams dla zespołów i także, która właśnie pomaga się zespołom z kolei ogarnąć. Także generalnie pomagam się ludziom ogarnąć i powiedzmy sobie, że dzięki mojej aplikacji ludzie stają się lepsi albo nie wiem, może bez przesady, ale osiągają więcej, robią więcej i mam nadzieję, że robią nie tyle więcej bez sensu, ale więcej, które daje efekty. Więc mam nadzieję, że dzięki naszej aplikacji osiągają swoje cele.
To, co jest ciekawe w Twoim przypadku i w Twoim i Twojego biznesu, to jest to, że tą aplikację napisałeś sam dla siebie, zanim założyłeś firmę. Więc moje kolejne pytanie brzmi, skąd u Ciebie właśnie takie zamiłowanie, zainteresowanie tą produktywnością? No bo wydaje mi się, że nie każdy, kto się, jak to Ty fajnie mówisz, nie ogarnia, od razu siada i pisze aplikację, żeby sobie pomóc.
Tak, wiesz co, no to jest taki temat, który się u mnie przewijał w życiu od zawsze. Ja lubiłem robić rzeczy, lubiłem właśnie osiągać jakieś tam cele i czasami mi się udawało coś zrobić dobrze i jak mi się udawało zrobić dobrze, no to potem następował ten moment, kiedy nagle miałem tego za dużo. Nie? I no bo dobrze mi szło, no to nagle wiesz, tak to jest zawsze, że komuś to coś się udaje, daje się więcej spraw do roboty. Więc udawało mi się i ja byłem freelancerem, pomagałem innym firmom sprzedawać rzeczy przez internet. No i miałem za dużo klientów i za dużo spraw do załatwienia i nagle zacząłem zawalać terminy, zacząłem zawalać rzeczy i wtedy zrozumiałem, że potrzebuję to jakoś ogarnąć. I akurat to było tak, że szukałem narzędzia, bo ja jestem bardzo elektroniczny, jestem gadżeciarz, jestem bardzo elektroniczny. Ja stwierdziłem, że papierowa kartka papieru, jakieś post-it noty to nie jest w ogóle temat dla mnie. Ja muszę mieć aplikację. No i Outlook był pierwszym jakby na rzut. No nie zdał egzaminu zupełnie, więc zacząłem szukać innych aplikacji. Nie mogłem znaleźć tego, co bym chciał. No i stwierdziłem, a to napiszę. Nie? I najpierw napisałem tylko dla siebie i przez pierwsze 2 lata tylko ja sam byłem jednym użytkownikiem tej aplikacji, bo pierwsza wersja Nozbi powstała jako taki projekt weekendowy, taki zupełnie w wersji bardzo, bardzo podstawowej i z niej korzystałem. I dopiero jak zauważyłem, że to że mi się podoba i że fajnie działa, no to zacząłem ją ulepszać, no i potem właśnie ją wypuściłem. A tak naprawdę właśnie jestem nieogarem, który po prostu chciał się ogarnąć.
Czy na studiach też umiałeś sobie szukać jakichś nowych narzędzi i też byłeś taki uporządkowany, mimo tego, że mówisz, że jesteś nieogarem, ale znajdujesz te narzędzia, żeby się ogarnąć?
Znaczy tak, może nie tyle byłem uporządkowany, ale byłem bardzo ambitny. nie? I bardzo lubiłem, jestem bardzo ciekawski, lubię odkrywać, w ogóle jakby bardzo lubię się uczyć, lubię uczyć się nowych rzeczy i między innymi dlatego ja znam 4 języki biegle, nie? Angielski, niemiecki, hiszpański, no i polski oczywiście, więc to mnie ciągnęło i to powodowało, że uczyłem się języków, poznawałem nowe rzeczy, więc zawsze byłem ciekawski i już wtedy na studiach czytałem na przykład Stephena Covey'a, to były takie książki o właśnie o zarządzaniu czasem i celach, osiąganiu celi. I tak samo potem właśnie Davida Allena, Getting Things Done. I to między innymi były moje inspiracje do tego, żeby potem, jak już w życiu zawodowym zacząłem próbować swoich tych celów, swojego coś robienia, to zauważyłem, że muszę sobie zrobić takie narzędzie.
A czy prowadzenie własnej firmy zawsze było celem dla ciebie samym w sobie, czy to po prostu tak się złożyło, że to, co stworzyłeś, okazało się, że działa i że ludzie tego chcą? Czy raczej szukałeś pomysłu na firmę i zobaczyłeś, o, to zadziałało, to idziemy w to?
Nie, no to wiesz co, ja mam to szczęście, że moi oboje rodzice to są przedsiębiorcy. Oni w latach 90., jak w Polsce jakby ten cały boom przedsiębiorczości ruszył, to oni też ruszyli do walki i założyli firmy swoje osobne. Moja mama miała jedną firmę, mój tata miał drugą firmę i razem byli przedsiębiorcami, więc widząc ich, wprawdzie widziałem, że pracowali bardzo dużo, ale podobało mi się, to jakby, że to oni decydują, jak pracują, kiedy pracują i tak dalej. I jakoś, nie wiem, no, zainspirowałem się nimi, żeby myśleć o działalności. I podczas studiów już miałem pierwsze swoje startupy, pierwsze projekty takie internetowe, które zupełnie mi nie wyszły, o czym pewnie jeszcze opowiadamy dzisiaj, ale generalnie to było tak, że Nozbe był moim chyba 6 startupem albo 6 pomysłem na startup, także proszę się nie zniechęcać, naprawdę jakby ja się śmieję, że ja po prostu jakby po moich własnych trupach, czyli po własnych porażkach po prostu dotarłem do Nozbe, nie? I rzeczywiście miałem ileś tam porażek ze startupami i dopiero Nozbe było tym czymś, ale właśnie w międzyczasie już na studiach widziałem, że zakochałem się po prostu w internecie. Więc to są takie dwa właśnie tematy, które są mi bliskie sercu. To właśnie praca zdalna, dlatego że zakochałem się w internecie i jak wyjechałem na studia do Niemiec, kiedy uczyłem się niemieckiego i studiowałem zarządzanie w Niemczech, to wtedy kupiłem mojego pierwszego laptopa używanego i zakochałem się w tym, że pojechałem do Niemiec, podłączam się do internetu i z moim kolegą przez ICQ, z moim kolegą z Polski robimy razem startupa. Nie? I to spowodowało, że stwierdziłem, kurczę, ja nie chcę być uwiązany do miejsca, gdzie mam chodzić do pracy. I potem jak już robiłem pracę dyplomową, ja studiowałem zarządzanie i marketing, to pracę dyplomową robiłem z wirtualnych firm, właśnie z firm pracujących zdalnie. I tam był taki fajny cytat, który został mi jakby do końca. To jest, że praca to nie jest miejsce, do którego się chodzi, to jest coś, co się robi. I to jakby to zostało ze mną. No i właśnie dlatego to, że chciałem mieć startup, to chciałem mieć własny produkt, to mi się podobało. No i to, że chciałem być przedsiębiorcą i stwierdziłem, że po studiach, może za bardzo tak, wiesz, zadufany w sobie, ale myślałem sobie, okej, mam dobre wykształcenie, znam języki, więc pracę zawsze jakąś znajdę. Ale spróbować, kiedy jestem młody, spróbować jakby swojego, to jest ten moment, nie? I dlatego zacząłem próbować, no i to nie było takie proste, to skończyłem studia w 2003 roku i dopiero Nozbe odpaliłem w 2007 roku, także 4 lata mi to zajęło jeszcze, żeby porażki zakumulować, no i od tego i tak to wyszło, nie? Także, no, także jak widzisz, to moje zakochanie się do internetu, zakochanie się do tego, że mogę pracować skądkolwiek i okazuje się taka właśnie chęć organizacji, po prostu, bo sam widziałem swoje słabości, no to jest jakby taki suma summarum tego wszystkiego.
I tutaj widzowie mają pytanie do ciebie odnośnie właśnie tego pracowania zdalnego. Pozwól, że przeczytam. Michał, czy uważasz, że jest możliwe zbudowanie dobrej współpracy i zaufania w zespole tylko posługując się narzędziem do zadań, bez możliwości wideo?
Wiesz co, mi się wydaje, że samym narzędziem do zadań nie. Że jednak trzeba to jakby wideo też jakoś wpleść, ale bez przesady, nie za często. Problemem, jaki mamy obecnie podczas tej pandemii, to jest to, że ludzie zastanawiają się, jak to jest, żeby na jedną rozmowę w Zoomie 20 parę osób władować, nie? A więc tak to nie działa. My w Nozbe na przykład mamy coś takiego, że mamy regularne rozmowy, Ale na przykład, ale te spotkania mają jakby są odpowiednio zaplanowane, mają zawsze agendę, a jak nie mają agendy, no to na przykład mamy spotkanie takie z dyrektorami na przykład w poniedziałki, ono jest tylko na godzinę i gdzie sobie po prostu rozmawiamy o tym, co przed nami. I to jest takie właśnie, żeby budować tą relację, żeby jej pilnować. Więc takich spotkań przez wideo mam kilka w tygodniu, ale też nie za dużo. Ja uważam, że rozmowy na wideo pomagają. Pomagają też w tym, że ja pomimo, że pracuję z domu, jestem w moim biurze domowym i tu nikogo nie ma oprócz mnie, mam zespół 20-paroosobowy, ja wcale się nie czuję samotny, ja nie czuję się osamotniony, ja nie czuję się, że sam tutaj cisnę i robię, czuję się, że jesteśmy częścią zespołu i to jest ileś tam właśnie narzędzi, to że mamy to czasami rozmowy wideo, to, że mamy no, Nozbi oczywiście, zarządzania zadaniami i tam się w komentarzach wymieniamy zawsze informacjami, to, że mamy też czat wspólny, gdzie tam na czacie wysyłamy sobie memy, wesołe rzeczy i tak jakieś takie różne linki, więc jakby dzięki temu budujemy tą relację, nie? Także to jest ileś tam rzeczy, to nie jest takie jakby samym narzędziem do zadania zadań według mnie nie, natomiast samo narzędzie do zadań w zespole jest o tyle świetne, że to jest, że to powinno być to główne narzędzie komunikacji, to główne źródło prawdy, nie? Że i to jest właśnie między innymi jedną rzecz, którą uczymy zespoły i firmy, to jest to właśnie, żeby na przykład odeszli od e-maila, to znaczy mail tylko w kontakcie z zewnętrznym światem, że tak powiem, ale wewnątrz zespołu, wewnętrznie, żeby komunikowali się właśnie przez zadania.
A tak naszło mnie takie pytanie, a spotykacie się raz na jakiś czas ze swoim zespołem? Tak już w rzeczywistości normalnej, czy tylko online?
Nie, oczywiście, że spotykamy się i to w ogóle jest takie świadome też działanie, że mamy takie spotkania dwa razy w roku. Nazywamy je Nozbi Reunion, czyli właśnie spotkanie pracowników Nozbi. I to jest tak normalnie, że wynajmujemy jakiś w hotelu pokoje i salę konferencyjną na tydzień, czyli wyjeżdżamy w poniedziałek rano i tam sobie jedziemy i w piątek po śniadaniu wyjeżdżamy. Także po prostu mamy takie spotkanie fajne, sobie tam gadamy, wieczorami spędzamy czas grając, bawiąc się, rozmawiając, no po prostu ucząc się siebie, poznając, kto to jest po drugiej stronie ekranu podczas normalnej pracy. I właśnie niestety z powodu teraz pandemii nasz wyjazd majowy, który właśnie miał teraz trwać, dokładnie teraz mieliśmy być na zjeździe, no niestety się nie odbył, no ale przełożyliśmy go na jesień, mamy nadzieję, że na jesieni się uda już go zrealizować. Ale tak, to jest takie celowe działanie, żeby spotkać się też trochę i te baterie naładować. I raz na pół roku to w zupełności wystarczy. To jest jak najbardziej okej.
Mamy kolejne pytanie od naszych widzów. Troszeczkę inny temat, teraz skoczymy. Czy uważasz, że postrzeganie przedsiębiorcy w Polsce nadal jest tragiczne i ogół społeczeństwa traktuje przedsiębiorców jako, najdelikatniej mówiąc, cwaniaków? Jakie są doświadczenia twoje w tym zakresie?
Wiesz co, myślę, że trochę tak. Myślę, że trochę tak ciągle jeszcze to jest prywaciarz i tak dalej. I też nie pomaga to, że są też nieuczciwi przedsiębiorcy. Są przedsiębiorcy, którzy wykorzystują swoich pracowników, nie płacą im pensji, którzy no niestety psują ten rynek, że tak powiem. Ja staram się stworzyć taki idealny świat w mojej firmie oczywiście, o czym jeszcze tam będziemy rozmawiali, ale właśnie to jest to, że no niestety niektórzy tak robią, ale mi się wydaje, że jest coraz lepsze postrzeganie. Mi się wydaje, że coraz bardziej się patrzy na przedsiębiorców jako tych, którzy ryzykują jednak, bo ryzykują jakby całym swoim dobytkiem i całym swoim jakby tutaj sercem i którzy nie dostaną regularnej pensji i mają miesiące, kiedy zarabiają dużo i mają miesiące, kiedy zarabiają mało albo dopłacają do interesu. Więc to właśnie różnie jest. Także mi się wydaje, że to postrzeganie jest coraz lepsze. Ale no niestety no jednak jest pewna taka trauma chyba z czasów jeszcze takich starych, że trochę ten. Ale mi się wydaje, że to jest coraz lepiej. Jakby ja jestem pozytywnie na to nastawiony.
To chyba jest związane też z tym, że jakby idą młodzi na ten rynek biznesowy, którzy mają zupełnie inne podejście, prawda? Kolejne pytanie, teraz wracamy już do typowo Nozbi. Michał, czy w Nozbi powstanie opcja one task only, to znaczy wyświetlania maksymalnie jednego zadania na ekranie, po to, żeby nie rozpraszać umysłu innymi zadaniami?
Wow, ale dokładne pytanie, super. Tak, myślimy o czymś takim. Jest już nawet to zaprojektowane wstępnie. Jeszcze nie mogę obiecać kiedy, bo mnie zabiją w zespole. Natomiast jak najbardziej pracujemy nad czymś takim. Co więcej, no tutaj też myślimy o tym w kontekście integracji z może z jakimś narzędziem do mierzenia czasu i tak dalej, żeby człowiek mógł sobie popatrzeć, ile rzeczywiście czasu nad tym zadaniem spędza. Natomiast tak, ja w ogóle jestem zwolennikiem takiej właśnie pracy w skupieniu i między innymi to jest też fajne w pracy z domu. Jeżeli pracujemy z domu, to jest, możemy tak ustawić nasze narzędzia, możemy wyłączyć powiadomienia, możemy pracować w skupieniu. I często jest tak, że ja znikam po prostu na 2 godziny, robię swoje i jakby firma nawet, jakby nie jestem w kontakcie ani przez czata, ani w żaden sposób, robię swoje i dopiero potem wracam do kontaktu, bo jak potrzebuję jakiś temat bardziej rozgryźć. Także jak najbardziej rozumiem taką potrzebę, żeby było jedno zadanie, teraz nad tym pracuję i rzeczywiście to działa. Co więcej, ja często w komentarzach do tego zadania, w sensie jeszcze takiego widoku nie mamy, ale ja często to zadanie daję sobie na górę i otwieram je i daję w komentarzu sobie właśnie jakby na bieżąco sobie piszę taki pamiętniczek, nie? Że w tej chwili zrobiłem już to, właśnie przygotowałem to, teraz siedzę nad tym, nie? I dzięki temu też mój umysł lepiej pracuje, nie? Że wiesz, że już sobie rejestruję, co zrobiłem, nad czym jeszcze siedzę i jak już skończę, to zapiszę ten komentarz. No a to jest też fajne, bo to też zostawia pewien ślad przy tym zadaniu dla innych, nie? Bo w pracy zdalnej bardzo ważne jest, żeby pisać, żeby komunikować więcej niż by się wydawało, albo jakby, dlatego na przykład bardzo ważne jest, żeby po rozmowie jakiejś, gdzie coś się ustaliło, żeby były minutki z tego, czyli jakieś takie skondensowane jakby informacje, okej, okay, gadaliśmy o tym, myślimy o tym i tak dalej i potem inna osoba już to przetrawi na jakieś zadania, które z tego powstaną, czy takie inne rzeczy. Ale właśnie ważne jest zapisywanie, dlatego w Nozbe na przykład jest taki duży akcent na te komentarze, że my teraz właśnie mocno pracujemy nad tym, żeby te komentarze były jak najlepsze, właśnie po to, żeby one też służyły jako taki pamiętnik, że jak człowiek nad czymś pracuje, nad jakimś zadaniem, jeszcze go nie skończył, ale przynajmniej udokumentował dla reszty zespołu, okej, okay, pracowałem dzisiaj nad tym, zrobiłem tyle i tyle, jeszcze brakuje mi tych tematów, i zapisał to, nie? I bo to jest też otwarcie drogi też do feedbacku, że w tym momencie ktoś może, kto na przykład coś wie na ten temat, może powiedzieć, a chwila, to ja o tym już gdzieś czytałem, słuchaj, widziałeś tego linka i nagle robi się z tego konwersacja i komuś jest pomagane podczas pracy nad zadaniem, jakby, nie? Jakby, no, działanie. Dlatego w pracy zdalnej to jest bardzo ważne, właśnie zapisywanie, bo w biurze często się oszukujemy, no bo z tym gadaliśmy, tam ktoś usłyszał, no to wszyscy wiedzą, nie? W pracy zdalnej raczej nie wiedzą. Nie? I jeżeli się gdzieś nie napisze, czegoś nie zrobi, to raczej nie będą wiedzieli. Nie? Dlatego to jest bardzo ważne, żeby dużo dokumentować, dużo pisać. Dlatego na przykład właśnie a propos jeszcze produktywnościowych tematów, to polecam wszystkim, którzy nie umieją pisać, maszynopisać, czyli pisać bezwzrokowo, żeby się tego nauczyć. Nigdy nie jest na to za późno. Ja się nauczyłem tego, jak byłem tam, no 20 parę lat miałem, ale właśnie nauczyłem się tego i to jest trudne na początek, no ale potem właśnie to jest niesamowity atut, że wtedy nie myśli się o tym, co się pisze, tylko po prostu pisze się bardzo szybko i się właściwie to, co się myśli, to się przekłada szybko na słowo pisane. No bo to jednak jest, mówię, to jest duży, bardzo ważny atut w pracy zdalnej.
Jasne. I kolejne pytanie. W jaki sposób udało Ci się zgromadzić kapitał początkowy i zbudować MVP? Jakie były doświadczenia z MVP na początku historii Nozbe?
Wyglądało to tak, że kapitał początkowego nie było za bardzo. To znaczy to było tak, że ja po prostu zarabiałem jako freelancer i pracowałem jako freelancer, pomagając innym firmom sprzedawać rzeczy przez internet. I jednocześnie po godzinach, to mniej więcej po 16, po 17, pracowałem nad Nozbe. I to było często tak, ja w ogóle miałem coś takiego, że od razu taki, bo to będziemy o tym też mówić, ale to już możemy teraz. Ja robiłem tak, że ja do godziny 16 mniej więcej pracowałem nad rzeczami dla moich klientów. Potem zakładałem sobie takiego badge'a, którego dostałem na jakiejś konferencji i na nim nakleiłem sobie CEO Nozbe. Nie? I to był dla mnie moment, okej, taki sygnał, teraz pracuję nad Nozbe, nie? I ja po prostu rozwijałem Nozbe po godzinach, po prostu ulepszałem ten kod, myślałem o tym, jak go będę potem sprzedawał, jak to będzie wyglądało. I tak naprawdę jeszcze nie wiedziałem, czy to z tego coś będzie, bo jak odpaliłem pierwszą wersję, no to... I w pierwszej wersji, od razu powiem, zrobiłem dużo błędów, no bo pierwsza wersja, oprócz tego, że nie była wybitnie ładna, więc była naprawdę MVP, to oprócz tego od razu wiedziałem, że jeżeli będę chciał jakby pieniądze kasować za to, to od 5 projektów w górę. Więc ograniczyłem ją do 5 projektów. I jak to udało się wypromować Nozbe już w pierwszych miesiącach, to dostałem od użytkowników jakby OPR, że to jest za mało projektów, więc musiałem szybko im to jakby dać więcej. I to jest tak, że dopiero w maju zacząłem kasować za Nozbe, czyli w lutym uruchomiłem, w maju zacząłem kasować, wprowadziłem opcję płatną i przez kolejne miesiące, aż do stycznia przyszłego roku, to był ciągle mój projekt po godzinach. To ciągle nie był mój główny projekt. Dopiero w styczniu, praktycznie rok po odpaleniu Nozbe, zaczął przynosić mi tyle samo pieniędzy, lub podobnie, że tak powiem, co moje jakby te moje zlecenia jako freelancer. I wtedy stwierdziłem, że to mi sprawia dużo więcej frajdy, to jest dużo fajniejsze, mam fajnych użytkowników, mam fajny produkt, który jeszcze ma dużo do jakby rozwoju. No i w tym momencie zacząłem powoli moich klientów jakby zwalniać i podziękować im i tam kombinować, jak można ich tam przekazać komuś innemu, i skupiłem się na rozwoju Nozbe i dopiero w kwietniu 2008, czyli już ponad roku, zatrudniłem pierwszego informatyka, który by mi pomógł pisać kod, bo sam zauważyłem, że ja jako programista jestem średnim programistą, jestem słaby, w sensie na tyle dobry, żeby zrobić MVP, ale na tyle słaby, żeby już potem go rozwijać w lepszej technologii i tak dalej. I to był programista, który był na pół etatu, student informatyki na pół etatu, bo tylko na tyle było mnie stać. I obecnie Tomek ciągle ze mną pracuje od tych 12 lat i w tej chwili jest moim CTO. No i ten, i nie jest już studentem, ma rodzinę i pracuje na pełen etat. Także zacząłem po prostu bardzo, bardzo oszczędnie. Przez pierwszy rok, jak widzisz, po godzinach zatrudniłem pierwszą osobę na pół etatu, bo nie wiedziałem, jak to będzie wyglądało i byłem bardzo po prostu rozsądny z pieniędzmi i właśnie bardzo szybko kasowałem, no bo już od 3 miesięcy, jako po uruchomieniu, wprowadziłem wersję płatną, także szybko wiedziałem, czy ludzie rzeczywiście za to zapłacą, czy to jest tak, że po prostu, że no, sobie amuzą robię.
To jest ciekawe, co mówisz, bo przyszła mi taka refleksja na myśl, bo często spotykam się w wywiadach różnych, które przeprowadzam, z takim zdaniem, że żeby dzisiaj budować startup, to trzeba absolutnie rzucić wszystko, trzeba mieć odłożony kapitał, a najlepiej wziąć właśnie z jakiejś formy wsparcia finansowej skorzystać. Ty mówisz coś zupełnie innego, czyli jednak da się, nie mając tych wszystkich atrybutów.
Słuchaj, teraz w ogóle jest jeszcze łatwiej, są gotowe narzędzia do wdrożenia płatności, gotowe narzędzia, i to jest to kilka do wyboru, gotowe narzędzia do, nie wiem, do śledzenia, do marketingu, do automatyzacji marketingu. W tej chwili to jest raj, to jest super. Naprawdę teraz to jak klocki Lego to się składa. Jak ja powstałem w 2007 roku, ten kwestia Web 2.0, SaaS, Software as a Service, to dopiero powstawało, jakby dopiero takie jakby to był początek. Ja wprowadziłem pierwszą formę płatności, to był PayPal, bo nie miałem nic, nie mogłem co innego zrobić. Co więcej, firma z Polski, to nie miałem dostępu do jakichś fajnych form płatności, kart kredytowych, dopiero potem wprowadziłem inną formę płatności. To było bardzo trudne, więc szczerze mówiąc miałem trudniej, dużo bardziej pod górę niż w tej chwili. Oczywiście była też mniejsza konkurencja, więc to też jakby jest plusem, ale naprawdę teraz narzędzia są niesamowite i są naprawdę za darmo albo za pół darmo, są naprawdę tanie, więc mi się wydaje, że najwięcej to ciągle, jakby, mi się wydaje, że ta historia się nie zmienia, że ciągle najwięcej trzeba własnego jakby czasu i własnej energii w to wpakować, ale ja uważam, że jak najbardziej można po godzinach, tylko właśnie no trzeba, to jest ograniczenie, jakby. Ja wiedziałem, że od tej 16 do tej 20, kiedy jakby mam ten czas, żeby popracować nad Nozbe, to są to właśnie 3-4 godziny mam czasu, no więc też nie mogłem ich przebimbać na byle co, nie? Więc musiałem po prostu skupić się na tym, że muszę przygotować to, muszę to wysłać ten. Ja wiesz, ja robiłem wszystko, robiłem kod, marketing, wsparcie klienta, no wszystko, nie? I jako one man shop przez pierwszy rok. I to się dało. Dało się na tyle rozkręcić, żeby to potem przynosiło benefity. Także, a w tej chwili naprawdę jest dużo łatwiej, w tej chwili narzędzia są naprawdę bardzo fajne. Więc ja uważam, jakby to, ale to jest moje zdanie. Mi się udało w ten sposób po godzinach i miałem też cierpliwość, miałem też na tyle, wiesz, jakby zleceń od klientów, że wiedziałem, że jakby mam na chleb, także to było dla mnie bonus. Wszystko, co zrobiłem na Nozbe, było bonusem, dopóki zaczęło być lepsze niż to normalne i wtedy odwróciłem po prostu do góry nogami cały mój model biznesowy.
Czyli tak naprawdę wracamy do tego, co na początku, czyli do ogarniania się. A propos ogarniania się, mamy kolejne pytanie pod ten temat. Która metoda zarządzania bieżącymi zadaniami jest lepsza twoim zdaniem? Lista zadań, tablica kanbanowa, czy może jedno i drugie?
To jakby, mój tata ma takie bardzo głupie, ale fajne powiedzenie. Jedna osoba lubi rybki, druga akwarium, a trzecia rybki w akwarium. Więc to mam podobną sytuację. Fajne w mojej branży jest to, że ja nie mogę powiedzieć nic złego o moich konkurentach, bo oni są po prostu inni. Nie? Że te aplikacje tego typu, czy właśnie, czy Kanban Trello na przykład, czy Asana, czy Basecamp, czy Nozbe, wszyscy atakujemy ten sam problem, ale w inny sposób. I ja robiłem Nozbe zdecydowanie pod siebie. Teraz Nozbe Teams robimy też pod nasz zespół bardzo mocno. Oczywiście słuchamy się naszych klientów i bierzemy od nich feedback jak najbardziej, bo tworzymy bardzo elastyczne i narzędzie, ale pod różne branże w ogóle, ale jednak ciągle my jesteśmy użytkownikiem numer jeden. Nie? I dla jakichś tam osób może powiedzieć, nie, mi to nie pasuje. Albo ja wolę właśnie tablicę Kanbana, bo ja wolę tak bardziej optycznie na to popatrzeć, nie? W ten sposób. Ale ja wolę, czyli poziomo, ale ja wolę pionowo, bo ja wolę listy zadań. Więc to wszystko zależy, nie? To wszystko naprawdę zależy i to jest fajne i to jest właśnie fajne w obecnym świecie, że mamy do wyboru do koloru, nie? Także nie mówię tutaj wszystkim, że każdy ma używać Nozbe. Nie, nie. Kto komuś Nozbe się spodoba, to jak najbardziej ma używać, bo jeżeli komuś coś zadziałało, to należy się tego trzymać, a nie marnować czas na zmienianie co chwila narzędzia. To jest kolejny błąd, nie? Ale jak właśnie ktoś wie, że jakieś narzędzie mu pasuje, jak najbardziej z niego korzystać i po prostu działać, a sposobów jest wiele, nie? Więc i to też właśnie czasami jest to, że do pewnych rzeczy jest coś lepiej działa. Na przykład do pewnego projektu lepiej zadziała tablica Kanbana, do innego projektu zadziała po prostu lista zadań. Ja na przykład często tworzę artykuły. Jak wpiszę artykuły, to tworzę je w formie map myśli. I tworzę mapy myśli, a czasami tworzę po prostu zadania sobie i w nich komentuję. I dopiero z tego tworzę artykuły. Więc to też różnie zależy od sytuacji.
Mm-hmm. Napisał do nas Michale również Instytut Gier i Zabaw i pisze do nas, że skopiował pytania z wydarzenia, mam wrażenie wydarzenia, które było wcześniej a propos dzisiejszego webinaru, a te pytania brzmią: jaki jest przepis na bardziej efektywną pracę i dlaczego warto budować zespoły pracujące zdalnie, jak to zrobić i jakie ryzyko niesie home office, a jakie zyski? To może rozbijmy to na dwa pytania i zacznijmy może od teraz, jaki jest przepis na bardziej efektywną pracę?
Przede wszystkim, tak jak już powiedziałem wcześniej, żeby efektywnie pracować, trzeba dać ludziom pracować. Czyli jak zatrudniamy osoby do pewnych rzeczy, to dajmy im pracować. W obecnych biurach, przez to, że jeszcze stosuje się open space, czyli takie otwarte biuro, niestety się pracuje bardzo nieefektywnie, bo się przeszkadza każdemu. Nie? Jeżeli kogoś zatrudniliśmy do tworzenia treści, dajmy mu to napisać, a nie co chwila mu przerywajmy w tym pisaniu, nie? Bo on nie może tych myśli złożyć. Nie? I także, żeby pracować efektywnie, należy właśnie tak pracować. Dlatego między innymi praca zdalna jest o tyle fajna, plus praca przez zadania, że wszystko mamy jasne. Są projekty, w projektach są zadania, w zadaniach są komentarze, każdy wie i też wiadomo, kto za jakie zadanie jest odpowiedzialny. Więc w tym momencie, jak to wiesz, no to po prostu robisz swoje. Nie? Robisz swoje, zadajesz pytania, poprosisz o feedback, inna osoba robi coś innego, więc jak dla mnie te dwie rzeczy. Po pierwsze, pozwalanie ludziom na pracę w skupieniu, czyli właśnie chronienia. Jakby ja uważam, że menadżer powinien chronić czasu swoich pracowników, powinien chronić tego, żeby jak najwięcej mieli czasu, żeby produkować, żeby robić to, co mają robić. Nie? Stąd produktywność. Brzmi to bardzo głupio, to produkowanie, ale wiesz, o co chodzi. Nie? I tak samo, a druga właśnie sprawa to jest to, żeby rozdzielić, tak jak mówiłem, tą komunikację. Komunikacja zewnętrzna, mail, Messenger, Slacki, cokolwiek innego, komunikacja wewnętrzna, zadania, projekty i komentarze, żeby było jasne, co jest do zrobienia, a gdzie sobie tam gadamy. Nie? I mi się wydaje, że te dwie rzeczy, to rozdzielenie tej komunikacji wewnętrznej ze zespołu i zewnętrznej i przede wszystkim chronienie czasu pracowników, żeby po prostu robili swoje, żeby dawali z siebie wszystko, no jest bardzo ważne. To oznacza, że właśnie mniej spotkań, jak już robimy spotkania, to żeby miały sens, żeby były zaplanowane. O spotkaniach możemy pogadać, to w ogóle przy okazji, to mogę opowiedzieć więcej, jak my spotkanie robimy, ale to właśnie wymaga, żeby szanować czas swoich pracowników i im nie przeszkadzać.
Mhm. Kolejna część tego pytania. Dlaczego warto budować zespoły pracujące zdalnie i jak to robić?
No słuchaj, plusem zespołów pracujących zdalnie jest też to, że twój wybór pracownika do pracy jest nieograniczony. Nie? To znaczy nie szukasz sobie najlepszego pracownika w obrębie 20 kilometrów, tylko szukasz sobie najlepszego pracownika na to stanowisko. Powiem ci prosty przykład. Mój pierwszy, ten właśnie programista, student na pół etatu, to Tomek, jest spod Poznania i w danym momencie studiował w Toruniu, a ja mieszkałem w Warszawie. I ja, wybierając sobie pierwszego pracownika, wybrałem jego po prostu, bo był najlepszy, na którego było mnie stać. I pomimo, że on był w Toruniu, daleko, daleko ode mnie, spędziliśmy ze sobą jeden dzień, przekazałem mu rzeczy i potem on zaczął pracować i pracowaliśmy zdalnie i tyle. Nie? Potem Tomek skończył studia i wyjechał do innej miejscowości, gdzie z żoną po prostu kupił mieszkanie i tak dalej. I znowu, on się nie musiał martwić, czy tam będzie miał pracę. Praca jechała z nim, bo praca była jakby... Co jest świetne z mojego punktu widzenia w pracy zdalnej, to jest to, że tym stałym elementem nie jest dom, miejsce zamieszkania, tylko stałym elementem jest praca. Że praca zostaje. Miałem taką sytuację na przykład, że moja asystentka Magda została zatrudniona przeze mnie, no i pracowała w Warszawie, ona mieszkała w Warszawie, ja już mieszkałem poza Warszawą, no i ona się, jak zobaczyła, że nie musi nigdzie chodzić i ta praca jej dobrze wychodzi, to się mnie spytała, Michał, a czy ja mogę pojechać do Francji, bo mam ochotę, zawsze chciałem mieszkać we Francji, a skoro pracuję z tobą przez internet, no to chyba mogę, nie? Więc ja się jej spytałem, czy mają we Francji internet, nie? Więc powiedziała, że tak. Więc pojechała do Francji, mieszkała 2 lata we Francji, jakby pracowaliśmy dalej tak samo, potem wróciła do Warszawy z powrotem, znowu teraz mieszka w Warszawie, ale to było to. Mogła mieszkać gdzie chciała. Mieliśmy taki moment, słuchaj, między 2 zjazdami Nozbi, tych właśnie te zjazdami fizycznymi, że w ciągu tego pół roku na 23 osoby w zespole 7 osób albo się przeprowadzało, albo planowało przeprowadzkę. Także wiesz, dzięki temu też te osoby, jakby twoi pracownicy, te współpracownicy, twój zespół, oni mogą też wybrać sobie właśnie styl życia. Mogą stwierdzić, okej, to ja już nie będę mieszkał w dużym mieście, tylko pojadę sobie do mniejszego miasta. Albo ja będę mieszkał w dużym mieście, bo lubię duże miasto, ale inne duże miasto, nie? Albo właśnie coś innego, więc jakby dajesz też, jakby to jest taki benefit jakby dla zespołu, że dajesz im po prostu, gdzie chcecie, możecie pracować, nie?
No i to jest wspaniałe. I końcówka tego pytania była, jak to robić, czyli jak budować te zespoły zdalne, to może powiedz, jak rekrutujesz ludzi, czy najpierw się z nimi spotykasz, jakiś rad może tutaj udziel nam.
Znaczy wiesz co, to jest tak, że my zatrudniamy w pełni też zdalnie. Także to jest tak, że mamy proces rekrutacji, cały proces, jak to się mówi po angielsku, hire slow, fire fast, czyli my powoli zatrudniamy, więc proces jest dosyć długi. Najpierw, tam wiadomo, standardowo pytamy tam CV, list motywacyjny, takie rzeczy, potem dajemy kwestionariusz do wypełnienia, potem dopiero po tym kwestionariuszu, który jest zaprojektowany pod tą pracę, oceniamy kandydatów wstępnie, potem zapraszamy niektóre osoby na interview z tymi osobami, z którymi będą pracowali, więc i to wszystko jest, dzieje się w ogóle w pełni zdalnie, nie? Czyli formularz jest przez Google Docsa, tam Google Forms, rozmowa jest przez wideo, więc w pełni przychodzi rozmowy wideo, od razu patrzymy, jakie mają łącze, jakie mają kamerę, czy w ogóle mają kamerę i w ogóle jak działają, nie? To też przy okazji można wyczaić. Przy okazji potem dajemy im zadanie i teraz zmieniliśmy politykę, że dajemy im zadanie w ogóle płatne. Czyli po prostu zlecamy im jakiś projekt, który mogą po godzinach zrobić, w sensie taki właśnie nie za trudny, ale na tyle, żeby właśnie, nie wiem, mieli tydzień, dwa, żeby po godzinach ogarnąć ten projekcik, za który zostaną zapłacone, więc jakby mają takiego projekt freelance. I dopiero potem, jeżeli widzimy, że podczas tego projektu się fajnie komunikują, fajnie działają, robią fajne rzeczy, to w tym momencie dopiero oferujemy im współpracę i dopiero wtedy ktoś z zespołu, a my jesteśmy rozproszeni po całej Polsce, więc ktoś z zespołu się zgłasza na ochotnika, żeby się z tą osobą spotkać i zaprasza ją na obiad, na koszt firmy oczywiście, więc do niej jedzie, do tej osoby, idą gdzieś sobie do restauracji czy gdzieś i przy okazji po prostu wyczai, czy to jest fajna osoba, czy fajnie się z nią, jakby tak jeszcze się w jej obecności, czy jest fajnie. I to jest, i przy okazji pokazuje nam swój dowód osobisty, że to jest ta osoba rzeczywiście, o której mówiliśmy. Przy okazji kwestie formalne też trzeba ogarnąć, co mi zawsze tłumaczy tam nasze kadry. I dopiero potem zaczyna się okres próbny, nie? Także taki mamy proces zatrudniania, nie? Także więc w większości zdalnie dopiero, ale jest ten moment właśnie spotkania w realu, między innymi właśnie po to, żeby poznać tą osobę chociaż przez chwilę i zobaczyć. I przeważnie po takim spotkaniu i tak zatrudnialiśmy, ale ostatnio żeśmy właśnie zaczęli wyciągać wnioski, że czasami podczas takiego spotkania były takie miejsca, gdzie ktoś stwierdził, kurczę, coś tu mi u tej osoby nie pasuje, nie? Powinniśmy się byli tego posłuchać, bo potem okazało się, że ta osoba nie zdała egzaminów, w sensie już podczas pracy, więc ciągle się tego uczymy, nie? Ale tak naprawdę na większość osób, które zatrudnialiśmy zdalnie, to naprawdę były strzały w dziesiątkę, także to wiadomo, jak w każdej, mi się wydaje, że jak w każdym przedsiębiorstwie, na ileś tam zatrudnień, no niestety nie zawsze się trafia na właściwą osobę, na właściwe stanowisko i to jest okej, ale generalnie ja nie widziałem jakichś tam dramatycznych problemów tylko dlatego, że było zdalnie, a wręcz przeciwnie, widzę, że ludzie chętnie. No i też widzę w ogóle wśród kandydatów, że jest bardzo duże zainteresowanie pracą zdalną, że dużo osób się czuje zmęczona biurem, zmęczona dojeżdżaniem i wybiera pracę zdalną i to jest z kolei drugie zagrożenie, że ja bym chciał, żeby ktoś pracował z nami też dlatego, że mamy fajny produkt Nozbe i on czuje ten produkt, a nie tylko dlatego, że podajemy pracę zdalną. Nie? Więc to jest jakby kolejna rzecz, bo ja chciałbym obie te rzeczy. Ok, podajemy pracę zdalną i to jest ekstra, ale naszym zdaniem jest tworzyć fajny produkt Nozbe i też chciałbym, żeby w tym ta osoba była też zakręcona pozytywnie w tym kierunku.
Okej, okay, no to wszystko brzmi świetnie, ale żeby nie było tak miło, Michale, powiedz w takim razie, jakie są wady pracy online, pracy home office?
Tak, no właśnie przede wszystkim wadą jest to, i to trzeba po prostu, i to między innymi też jest moim trochę obowiązkiem, żeby tak taki stworzyć klimat w firmie, żeby jednak promować wyjście z domu. Nie? My też tak projektujemy na przykład nasze dodatkowe bariery typu, nie wiem, karty na fitness, już teraz no niestety są zawieszone z tego powodu pandemii, ale generalnie promujemy sportowy tryb życia, chwalimy się, co robimy poza pracą, jakie mamy projekty poza pracą, na przykład na tym Slacku, tam, tak jak mówię, na tym czacie, to chwalimy się na przykład. Właśnie na przykład koleżanka kupiła ogólnik działkowy i nam wysyła zdjęcia, jak tam go remontuje na przykład. Nie? I ja tak samo pokazywałem zdjęcia, jak remontowałem moje biuro domowe, pokazuję czasami zdjęcia z mojego życia i więc promujemy to jakby, żeby ludzie widzieli, że szczególnie w pracy zdalnej ważne jest, żeby projektować sobie życie poza pracą. Żeby to było tak, bo wiesz, jak jesteś w biurze, to masz kontakt z ludźmi przez cały czas, to właściwie jak wracasz do domu, jesteś zmęczona ludźmi, nie? Już masz ochotę od nich się odciąć, coś obejrzeć, albo podać książkę, albo coś jeszcze innego, nie? Natomiast w pracy zdalnej jest odwrotnie. W pracy zdalnej ja mam dużo energii na spotkania, na rozmowy po pracy. I dlatego trzeba to pomagać właśnie ludziom w tym, żeby oni o tym pamiętali, żeby nie było takiego momentu, że jakieś deprechy, bo są. Rzeczywiście jest pokazane, że niektóre osoby właśnie wpadają w trochę depresję albo czują się osamotnione, bo tylko siedzą w domu i z niego nie wychodzą i w ogóle. Ale to właśnie no, trzeba po prostu promować jakby taki tryb życia, że praca to nie wszystko. Nie? Więc to jest śmieszne. Mam, wiesz, przedsiębiorstwo, mam firmę, mam zespół i muszę im tłumaczyć, że praca to nie wszystko, a z jednej strony chcę, żeby pracowali świetnie. Więc ale to się da pogodzić, wbrew pozorom. No, ale właśnie to jest to. Jakby tak należy to robić, bo wbrew pozorom ludzie pracujący z domu pracują więcej. Naprawdę, jakby moje doświadczenie jest takie, że to nie jest tak, że mamy leniuchy. Mieliśmy w historii firmy tej 13-letniej, mieliśmy może, nie wiem, jedno, może dwie osoby, które okazało się, że jednak się obijały, ale większość to pracuje aż za dużo. Nie? Więc to, zwłaszcza kiedy pomyśl sobie, przez to, że nie ma tego całego, wiesz, dojazdu do pracy, kawka, tu rozmowa, tutaj ten, tutaj open office, tutaj znowu ktoś ten, jakby jak ludzie pracują bardzo efektywnie, ludzie pracują dużo bardziej niż się wydaje, więc tak naprawdę ludzi trochę trzeba od tego home office odciągać i trochę im pokazywać, że jest świat poza pracą. A inna sprawa jest właśnie taka, że mi się podoba na przykład to, że moi znajomi tutaj jakby, gdzie ja mieszkam, to oni przez to, że tu nie ma mojego biura, tu nie ma mojej firmy, jakby znaczy jest w internecie, ale tutaj jakby nie ma, no to są zupełnie inne osoby, zupełnie z innego świata, więc mam taką fajną odskocznię, że mam osoby z innych branż, z innych, wiesz, jakby ci znajomi to są zupełnie z innych światów i dzięki temu to moje życie też towarzyskie jest jakby ciekawsze, nie? No inna sprawa oczywiście, że mam 3 córki, więc moje życie towarzyskie to są właściwie rodzice tych znajomych, tych moich córek tak naprawdę w tej chwili.
No tak, przy trójce. Teraz z kolejnym pytaniem wracamy już do budowania samego produktu. Co jest twoim zdaniem lepsze? Najpierw zbudować dużą liczbę użytkowników i oddać im produkt za darmo, a dopiero później robić ich konwersję na płatny produkt w zamian za dodatkowe wartości, jakieś, nie wiem, bonusy. Czy może od razu zbudować dwa projekty, produkty, gdzie jeden jest płatny, drugi jest darmowy. Co jest lepszym podejściem według ciebie?
No więc ja powiem, jak to u mnie było i powiem, wytłumaczę, dlaczego tak myślałem. Ja tak zrobiłem, jak mówiłem na początku, że miałem ten problem, że ograniczyłem 5 projektów i ludzie się na mnie wkurzali w pierwszej wersji Nozbe. Więc co ja zrobiłem, to ja nie dałem im nieograniczonej liczby projektów od razu, bo to był mój pierwszy impuls oczywiście. Nie. Ja stworzyłem plan premium, z nieograniczonymi projektami, nie, zrobiłem plan premium, pamiętam, że do 30 projektów, a potem chyba 100 projektów, jakieś takie zrobiłem plany. Ale zrobiłem plan premium i powiedziałem, że na razie, skoro jest wersja beta, bo dopiero początek, dopiero odpaliliśmy, jeszcze nie mamy płatności, to można za darmo przejść na plan premium. I dzięki temu mogłem popatrzeć, ile osób wybierze jaki plan. Nie? I czy rzeczywiście, i napisałem, jaka będzie cena nawet, tu będzie cena taka, to było $5, chyba tam coś tam, no i podałem te ceny. Oczywiście nie kasowałem nic, no bo jeszcze nie miałem w ogóle właśnie tego PayPala nawet przygotowanego, ale to spowodowało, że widziałem, że okej, jest trochę osób, które chcą kupić, albo przynajmniej wydaje się, że chcą kupić, bo przechodzą na te plany płatne, nie? Ale dałem wtedy też ludziom jakby sygnał, to jest produkt płatny, że będzie wersja darmowa, ale będzie wersja płatna. Moim sukcesem według mnie w maju właśnie było to, że na 5000 użytkowników, jakich wtedy miałem, w tych pierwszych 3 miesiącach zdobyłem 5000 użytkowników, 100 osób kupiło. Zdobyłem 100 klientów, nie? To jest 2%, to nie jest jakaś straszna wielka konwersja, no ale miałem 100 klientów płacących, nie? I po prostu chodzi o to, że jak człowiek uczy się kasować pieniądze za produkt, to po pierwsze ma trochę inne spojrzenie na to wszystko, zastanawia się, czy to rzeczywiście jest wartościowe, czy to rzeczywiście warte jest tych pieniędzy, nie? Więc jakby patrzy na to pod tym kontekstem, no bo chcemy dać ludziom wartość, nie? Ale z drugiej strony, dlaczego mamy ją dawać za darmo? My chcemy z czegoś też żyć, nie? Więc to jest jakby ważne, ale druga sprawa, to naprawdę najlepsze jest to, że po prostu to jest, jakby jak ktoś ciężko zarobione pieniądze wydaje na ciebie, na twój produkt, to jest lepsze niż jakikolwiek like na Facebooku, nie? Jakby umówmy się, nie? Bo to jest prawdziwy like, nie? To jest taki naprawdę, ja cię tak lubię, albo ja tak lubię ten produkt, że ja jestem w stanie zapłacić moje pieniążki za to, nie? I to zawsze tłumaczę moim pracownikom, w moim zespole, że jak na przykład właśnie robimy promocje na przykład na Black Friday, czy jakieś promocje robimy i po prostu mamy wtedy ogromną jakby liczbę zamówień. I ja wszystkim pokazuję, słuchajcie, popatrzcie, jakby... Ci ludzie, no i okazuje się, że to często są klienci, którzy do nas nie napisali nigdy maila, nigdy o nas nie pisali na Facebooku, o nas nigdzie nie pisali, po prostu cichutko kupili, bam. I ja mówię, i to jest największy like, jaki możecie dostać. Ktoś właśnie wydał, nie wiem, $100 na Nozbi, nie? Ktoś właśnie wydał $50 na Nozbi, ktoś właśnie wydał tyle na Nozbi. Więc to jest najlepszy like, więc ja polecam mimo wszystko myśleć od razu o projekcie premium, czyli o tym, żeby dawać wartość. Na przykład my w Nozbi Teams teraz, dla zespołów, też się wahaliśmy, jak do tego podejść. Nawet braliśmy pod uwagę wersję tylko w ogóle trial. Czyli nawet do tego stopnia, czyli wiesz, przegięcie trochę, że w ogóle nie ma wersji darmowej, tylko jest 30 dni trial i potem już musisz płacić. Czyli w ogóle produkt płatny z góry. Ale stwierdziliśmy, że nasz produkt wymaga jednak jakby nauki, wymaga wdrożenia w zespole, więc dajemy wersję darmową do 5 projektów i 5 osób w zespole za darmo i potem już jest wersja premium, nie? Za którą trzeba zapłacić. Więc znowu dajemy coś konkretnego i do pięciu projektów to można już konkret porobić. To nie jest tak, że to jest zupełnie, wiesz, tylko tam 3 rzeczy wgrasz i już ci mówi płać. Nie, to jest konkretna wartość, ale z drugiej strony dajemy sygnał. Chcesz więcej niż 5 projektów, no to już musisz zapłacić. Jeżeli twój czas jest dla ciebie wartościowy, no to come on, te kilka złotych miesięcznie mi się wydaje, że ci się szybko zwróci, skoro jakby te projekty ci spowodują, że lepiej będzie się pracowało, nie? Więc jakby i tak jest nasz przekaz, więc my tak to próbujemy zrobić. I ja patrząc na inne firmy, na których się wzorowałem, Basecamp, takie inne firmy, które tak właśnie tak działają, dochodzę do wniosku, że ludzie najlepiej jakby dają ci lajki, najlepiej głosują, jak głosują własnym portfelem.
No tak, to zrozumiałe. I dalej w temacie produktu. Jakimi metodami planujecie dalszy rozwój produktu? W jaki sposób zbieracie feedback od klientów i jak go wdrażacie w Nozbi?
Tak, no my przede wszystkim skupiamy się na problemie. Czyli na przykład jak u nas użytkownicy mówią, my chcemy tą i tą funkcję. To my się pytamy, okej, fajnie, że ją chcecie, ale po co? Jakby co chcecie osiągnąć? Jakby co ona ma wam za problem rozwiązać? Więc my zbieramy, mamy bardzo dobre wsparcie klienta i zbieramy te wszystkie jakby pomysły i potem po prostu patrzymy, co najgłośniejsze jest, jaki problem jest najgłośniejszy i wtedy szukamy rozwiązania. Szukamy, co jakby oni chcą tą i tą funkcję, czyli mają problem z tym i tym i tym i tym. Jak to wygląda, jak to rozwiązać? Więc my podchodzimy w ten sposób, problemem. Jakby jest takie fajne też właśnie powiedzenie, że zakochaj się w problemie, a nie w rozwiązaniu. Nie? Jakby problem jest ważniejszy niż rozwiązanie, bo rozwiązania mogą być różne. Nie? Tak ci mówiłem właśnie, mamy mnóstwo narzędzi do zarządzania zadaniami, projektami i tak dalej. Każdy jest inny. bo podejść jest wiele. Nie? I tak samo jest tutaj. My, naszym celem na przykład jest to, żeby NOS był bardzo elastyczny. Właśnie, żeby był taki, że i prawnik z niego korzysta, i urzędy miast z niego korzystają, i agenci nieruchomości z niego korzystają. Jakby zupełnie różne branże, firmy produkcyjne, jakby różne branże z tego korzystają, więc musimy mieć produkt elastyczny, więc też na przykład nie możemy pójść w jakiś róg, że zrobimy coś tylko dla konkretnej branży na przykład, nie? Ale patrzymy, jeżeli ta branża chce coś takiego, to szukamy, czy mamy inne branże mają podobne problemy. I zastanawiamy się, czy możemy to jakoś rozwiązać bardziej elastycznie, bardziej globalnie. Więc to jest tak, jak robimy. I my robimy tak, że jeżeli mamy coś takiego, no to najpierw tworzymy dokument, kiedy jedna osoba odpowiedzialna za ten problem spisuje ten problem i spisuje pomysł na rozwiązanie. I daje propozycję. I ta propozycja, ten dokument, normalnie to jest taki dokument wpisany na Dropbox Paper, używamy aplikacji Dropbox Paper do spisywania takich dokumentów. Ten dokument ląduje jako do agendy spotkania, które mamy raz w tygodniu spotkanie, nazywamy je Design Fight, czyli kłótnia odnośnie projektu NOSBI. Celowo nazywamy to Design Fight, bo to właśnie jest miejsce, gdzie będziemy się kłócić i będziemy jakby patrzeć, czy to jest, czy to ma sens, czy to nie ma sensu. Ja uważam, że kłótnia jest bardzo, bardzo jakby dobrym narzędziem ale oczywiście wśród osób, które się znają, które się szanują. Więc kłócimy się o konkretne rozwiązanie, a nie o to, kto ma ważniejsze słowo do powiedzenia. Nie? Także jedna osoba przygotowuje ten dokument. My przed spotkaniem wszyscy go czytamy i co więcej, jeszcze komentujemy w tym dokumencie od razu nasze wątpliwości i nasze jakby tematy. I potem omawiamy to na spotkaniu i na podstawie tego decydujemy, czy to już jest do wdrożenia, czy do poprawki, czy co się dzieje. I tak mówię, spisujemy wnioski z tego spotkania. I to idzie dalej, nie? Także mamy taki bardzo ułożony system w tym temacie, nie? Że nie ma spotkania, że ty sobie właśnie, nie ma czegoś takiego jak brainstorming. Nie robimy brainstormingu, jakby czasami się wpadamy w ten kanał, zaczynamy sobie brainstormować i w tym momencie jedna osoba mówi chwila. Okej, fajne macie pomysły, ja spiszę je tutaj ładnie, ale ja teraz muszę nad tym usiąść, to przetrawić i przygotuję na kolejne spotkanie jakby lepszą propozycję rozwiązania, nie? Więc my staramy się unikać tego właśnie brainstormingu, staramy się właśnie na podstawie propozycji czyjejś pracować i patrzeć, czy ją przyjmujemy, odrzucamy, czy mamy do niej wątpliwości i tak dalej. Także tak u nas to wygląda. Dlatego czasami użytkownicy się skarżą, że jakieś funkcje bardzo długo wdrażamy i tak dalej. No to nie wynika z tego, że jesteśmy leniuchy, tylko właśnie wynika z tego, że patrzymy na wiele rzeczy pod wieloma jakby względami, nie? Musimy po prostu przeanalizować, bo nie chcemy stworzyć czegoś. Wiele aplikacji tak niestety poszło, że chcieli zadowolić wszystkich, więc dużo funkcji, dużo tutaj przycisków, dużo ten i nagle robi się z tego po prostu no, wielbłąd, nie? A miał być rumak, nie?
Jednorożec.
Dokładnie, miał być jednorożec, więc my chcemy jednorożca i wiemy, że jednorożec, jak jednorożec wygląda, nie? A nie wielbłąd z rogiem z boku.
Jasne, odnośnie feedbacku, kolejne pytanie bardzo możliwe, że jest od jednego z Waszych klientów, więc może na bieżąco się wypowiesz, czy w NOSBI będzie możliwość robienia kopii zapasowej dla siebie do pobrania?
Jest możliwość kopii zapasowej do pobrania, tylko z tą kopią jakby dużo nie można zrobić, bo to jest kopia właśnie, żeby można było te dane sobie ściągnąć. Jest możliwość, jest. Jest w ustawieniach, zwłaszcza kiedy był taki wymóg RODO. Jak żeśmy wprowadzali RODO, to była właśnie ten, że to są Twoje dane, możesz sobie je ściągnąć, jest skrypt, możesz go sobie ściągnąć, także jeżeli nie wiesz, jakby nie wie ta osoba, gdzie tam ten, no to zapraszam do kontaktu, pytania na mapanozbi.com, to pomogą znaleźć ten. Ale możliwość jest kopii do pobrania, po prostu to nie jest taka kopia, którą, nie wiem, potem można pod konkretny eksport danych gdzieś dalej. Po prostu to jest na tyle, że można było to sobie ściągnąć i mieć te dane no właśnie dla siebie, nie? Także jak najbardziej.
Kolejne pytanie. Ilu menadżerów produktu i product ownerów masz w tej chwili u siebie w firmie?
No, mamy jednego VP of Product, Rafała, który jakby zarządza produktem i on jakby odpowiedzialny jest za wizję produktu i on jest odpowiedzialny za układanie tego, jak będziemy, układanie roadmapy. Zresztą w tej chwili właśnie nad tym pracuje, bo ma nam na kolejny Design Fight w przyszły wtorek przedstawić wizję roadmapy NOSBI Teams na dalsze miesiące. Więc czekamy, żeby się z nim o to pokłócić. Więc Rafał to przygotowuje i Rafał jest tym product, VP of Product. Ale oczywiście, no, ja się wtrącam jako szef firmy. Mamy na tym spotkaniu Design Fight właśnie, mamy te osoby, które się wtrącają głównie, czyli to jest właśnie, to jest on, jest dwóch programistów, ten nasz szef inżynierów, jeden z programistów, któremu bardzo zależy na designie, nasz główny designer, ja i szefowa wsparcia klienta. bo to jest też właśnie ważne, żebyśmy mieli osoby z różnych miejsc w firmie, no bo właśnie my często mamy jakąś wizję jakiejś super funkcji i w tym momencie szefowa wsparcia klienta mówi, tak, ja już widzę te maile, będzie pytanie o to i o to i o to. A, faktycznie, nie? Więc u nas tak to jest właśnie, że mamy taki jakby, to jest tak właśnie, mamy te 6 osób, które jakby decyduje najbardziej, no ale zapraszamy do tego spotkania oczywiście naszego CTO Tomka, który jest głównym w ogóle od całej technologii, on wszystko widzi, wszystko wie i jest czarodziejem generalnie. Więc inne osoby też biorą udział w dyskusjach, ale dzięki temu właśnie, dzięki temu, że praca zdalna, dzięki temu, że my dyskutujemy, jak widzisz, na dokumentach asynchronicznie, dyskutujemy w zadaniach, w komentarzach, to te dyskusje mają miejsce, więc każda osoba w zespole może dać swój feedback, może dać ten, co więcej, może zgłosić się, powiedzieć, że chce na tym spotkaniu wystąpić, bo ma jakieś coś konkretnego do pokazania i pokazuje, albo ma swoją własną propozycję, na przykład, którą opracowała, nie? Więc jak najbardziej, ale właśnie no, ownerem jest jakby VP of Product Rafał, który po prostu jakby to wszystko koordynuje i jakby za to jest odpowiedzialny.
Wcześniej mówiłeś o efektywnych spotkaniach i tutaj mamy pytanie od naszego widza a propos tego, co mówiłeś wcześniej. Twój złoty środek na zwięzłe i syntetyczne notatki ze spotkań.
Ważne jest to, żeby my robimy to w ten sposób, okay. Że po spotkaniu jedna osoba tworzy zdanie w Nozbi, gdzie po prostu w tych, w zwykłych takich tych, no bullet points, nie? Takich, że wiesz, wypisuje w punktach, o czym było, krótko zwięźle na temat, o czym było i w tym zadaniu wspomina te osoby, które myśli, że one powinny to przeczytać i na podstawie tego wyciągnąć jakieś wnioski. I wtedy wspomina te osoby, normalnie przez mention, nie? Tak normalnie tam Ed, coś tam, Ed, Iwona, słuchaj to, coś tam. I to powoduje, że wtedy raz, wiemy o czym było, osoby zainteresowane, które powinny z tego wyciągnąć wnioski są wspomniane i potem one już tworzą na podstawie tego zadania i potem raportują w tym samym zadaniu. Okej, okay, ja już przetrawiłem, zapisałem, są zadania potworzone w tym i tym projekcie, coś tam i do widzenia. Nie? I w tym momencie to zadanie potem się kończy. Także jakby tworzymy zadanie, które po prostu ma informacje, wiadomo, kto ma tam dalej się tym zająć i plus ta osoba, która to stworzyła, to potem stwierdza, okej, okay, wszyscy przeczytali, co mieli przeczytać, zamykam zdanie, spotkanie zamknięte.
Na samym początku rozmowy mieliśmy pytanie od jednego z naszych widzów, czy myślisz, że dalej źle mówi się w Polsce o przedsiębiorcach, natomiast przed chwilą Marek Moto 1 napisał: Michał, podziwiam twoje podejście, wielkie brawa. Także myślę, że jesteś jedną z tych osób, które zmieniają to podejście, na pewno.
Dziękuję bardzo. Wow, bardzo miło.
Słuchaj, ponieważ Michale, powoli nasz czas się kończy, a ja nie zadałam wszystkich pytań, które chciałam, choć mam ich tak wiele, może podsumuj na koniec waszą pracę. Powiedz, jakie wasze plany są dalsze, czego możemy się w najbliższej przyszłości spodziewać, a może jest coś, czym chciałeś się z nami szczególnie podzielić, ale no gdzieś ta rozmowa tak poszła, że się nie udało, to bardzo proszę.
Właśnie zanim przejdę do przyszłości, to właśnie jeszcze temat, o którego nie liznęliśmy, a chcieliśmy o nim porozmawiać, to są tematy piąteczków. Bo my zrobiliśmy trochę ludziom, namotaliśmy w głowie, bo mówimy, że pracujemy tylko 4 dni w tygodniu. Więc chciałem to wyjaśnić, że to jest 4 dni w tygodniu pracy bieżącej. Nie? Czyli od poniedziałku do czwartku pracujemy nad bieżącymi rzeczami. Piątek jest po prostu inny. Piątek zależy od pracownika. Pracownik sobie decyduje, jak piątek będzie u niego wyglądał. I to wygląda w ten sposób, że w piątek obowiązkowy jest przegląd tygodnia, czyli trzeba przejrzeć sobie ten tydzień, co się rozrobiło i zaplanować sobie przyszły tydzień. Bo to jest zupełnie inne odczucie i zupełnie inna produktywność, jak się idzie w poniedziałek do pracy i się dokładnie wie, co trzeba zrobić. Nie? A nie, że w poniedziałek przychodzisz i zastanawiasz się, okej, nie cierpię poniedziałków, co ja mam teraz ogarnąć, nie? Więc to jest zupełnie co innego, to się robi w piątek i się przygotuje ten czas. Plus dzięki temu wszyscy inni w zespole widzą, że zadania są pokończone, czy są pokomentowane, jakby ten nasz Nozbi wewnętrzny, firmowy jest też upaził, uporządkowany, bo w piątek wszyscy na tym się skupiają, żeby swoje rzeczy tam poprzeglądać i posprawdzać. A reszta piątku jest dowolna. I tutaj właśnie jest duży nacisk na własny rozwój. I żeby uczyć się nowych technologii, uczyć się nowych tematów, obejrzeć tego webinara, którego się nie widziało wcześniej, na przykład, bo był nagrany, ale się go nigdy nie oglądało. Teraz mamy tą godzinę, możemy sobie usiąść i go oglądać i szef nie będzie zły, że ktoś ogląda webinar. Ja często właśnie jakieś konferencje online też oglądam. Uczę się właśnie, eksperymentuję, uczę się nowych rzeczy. Więc jakby to promujemy. No bo wiele firm mówi tak, pracownicy muszą się rozwijać. Okej, okay, kiedy? Nie? W międzyczasie. Aha! To jest takie fajne miejsce, ten międzyczas, nie? Więc dlatego my tak żeśmy to ustalili, że na przykład i dlatego dużo osób ma to już teraz nawyk, że jak widzi jakąś fajną prezentację, jakiś fajny temat, jakieś fajne wideo, to dodają sobie do jakiegoś tam zakładki czy do zadania w Nozbi, że to jest na piątek, nie? Że w piątek potem mogę sobie właśnie się tym zająć, nie? Więc to jest taki temat, o którym chciałem opowiedzieć, że inaczej pracujemy. Pracujemy właśnie 4 dni w tygodniu nad bieżącymi rzeczami. Piąty dzień, piątek jest inny. Jest właśnie do przeglądu i do rozwoju osobistego. I to jest coś takiego, co myślę, że przydałoby się w wielu firmach, żeby właśnie mieć ten piąteczek nie tylko taki, że się przyjdzie w dżinsach do roboty, tylko że po prostu, że się robi coś innego, robi się inaczej i się planuje ten czas, bo zawsze brakuje czasu na planowanie, zawsze brakuje czasu na rozwój osobisty. Nie? Więc my dzięki temu w ten piątek to dajemy tą możliwość. Nie? Także to było, o tym chciałem opowiedzieć. Więc jeżeli o to są pytania odnośnie piąteczków, to zapraszam. Natomiast no, jeżeli chodzi o nas, no to stworzyliśmy teraz to narzędzie Nozbi Teams, które jest dla zespołów, więc mamy teraz 2 produkty, co jest dość konfundujące dla użytkowników czasami. Mamy Nozbi i Nozbi Teams, ale to wynika z tego, że Nozbi, nasze Nozbi Personal teraz nazywane, jest rzeczywiście zrobione pod użytkownika, pod jedną osobę, czyli to są twoje projekty, które możesz czasami dzielić z innymi. Natomiast w Nozbi Teams zakładasz zespół, i od razu tworzysz projekty, do którego domyślnie wszyscy mają w zespole dostęp. Więc pracujesz zupełnie inaczej. No i naszą misją, czy jak któregokolwiek z naszych produktów użyjesz, jest to, co już dzisiaj o tym mówiliśmy, uczenie zespołów i firm oddzielenia tej komunikacji. Komunikacja wewnętrzna, efektywna, przez zadania, przez projekty, przez komentarze, od komunikacji ze światem zewnętrznym. Nie? I nasza aplikacja Nozbi Teams no, będzie tak się rozwijała właśnie w tym kierunku, żeby uczyć tego, no i jednocześnie dawać narzędzie, dawać rozwiązanie tego pomysłu i komu pasuje, no to zapraszamy, żeby z tego korzystać. Tak jak mówiłem, jest za darmo do 5 projektów i 5 osób, a wersja premium będzie od 100 zł miesięcznie dla 5 osób i nieograniczonej liczby projektów. Także to jest to i to jest ciekawe, że po tylu latach właśnie, a propos jeszcze startupów i tego wszystkiego, 13 lat już pracuję na Nozbi i po tylu latach ludzie ciągle się mnie pytają, czy ja ciągle nad tym samym pracuję. I ja ciągle pracuję nad tym samym problemem, ale ten problem ewoluuje. I dzięki temu, że są nowe narzędzia, są nowe iPhony, są nowe iPady, są nowe watche, to powoduje, że po tylu latach ja ciągle nie jestem znudzony i ciągle podoba mi się ta praca. Nie? I myślę, że to jest taki też kolejny wniosek, że jak się ma fajny problem do rozwiązania i się ma do niego serducho, no to zawsze będzie motywacja, żeby nad nim siedzieć.
A jeszcze tu w międzyczasie Marcin napisał, że twoja otwartość jest wspaniała i bardzo dziękuję, także myślę, że później sobie na pewno te wszystkie komentarze, Michale, przeczytasz, a ja też chciałabym naszych widzów zachęcić, myślę, że mogę to zrobić, Michale, w twoim imieniu, do kontaktu z tobą, Michał, bo tak. Myślę, że mimo, że minęła godzina, mam poczucie niedosytu, jeszcze mogłabym tyle pytań ci zadać, no ale niestety to miało być godzina i myślę, że nasi widzowie też jeszcze by chętnie z tobą porozmawiali, także jeżeli jest taka możliwość, to powiedz, czy można do ciebie pisać na Facebooku, na LinkedInie.
Tak, jak najbardziej. Ja jestem na tych wszystkich mediach społecznościowych. Najbardziej lubię Twittera w ogóle. Jestem fanem Twittera, M. Sliwiński na Twitterze, ale też jestem na Facebooku, także można mnie znaleźć i tak samo na LinkedInie. Zachęcam do kontaktu. No i w ogóle mój adres e-mail też działa. Niestety tylko na e-maila odpowiadam dosyć z dużym poślizgiem. Tak jak mówię, ja bardzo skupiam się na wewnętrznej komunikacji, zewnętrzna mniej, ale odpowiem. Przeczytam na pewno. Więc michael@nozbi.com też jak najbardziej można pisać. Także no oprócz tego właśnie no, piszę i na blogu Nozbi, i na moim prywatnym blogu dużo, więc tam wszędzie można mnie znaleźć. I spróbuję też tutaj pod tym wideo też komentarze poczytać i podpowiadać. Także zachęcam do pytań.
Dziękuję ci bardzo, Michale, za rozmowę. Dziękuję naszym widzom za uwagę. Zapraszam na kolejny webinar, który będzie już za miesiąc.
Dzięki.
Dzięki.